Potrzebny był żołnierz, a my jeszcze chciałyśmy być piękne. W ciągu kilku lat ponagrywałam już setki opowieści. Na półkach z książkami poukładane miałam setki kaset i tysiące zadrukowanych stron. Wsłuchuję się i wczytuję. Świat wojny coraz bardziej odsłania mi się z zaskakującej strony. Przedtem nie zadawałam sobie pytań o coś takiego, na przykład jak można było latami sypiać w płytkich okopach albo na gołej ziemi przy ognisku, chodzić w buciorach i szynelach, a wreszcie nie śmiać się, nie tańczyć, nie nosić letnich sukienek, zapomnieć o pantofelkach i kwiatach. Przecież miały po 18-20 lat. Zawsze myślałam, że na wojnie nie ma miejsca dla kobiecego życia. Niemożliwe jest tam, prawie zakazane. Ale pomyliłam się. Bardzo szybko, już w czasie pierwszych spotkań, zauważyłam, że o czymkolwiek kobiety mówiły, nawet o śmierci, zawsze wspominały, tak, o urodzie. Stanowiła nieusuwalną część ich istnienia. Leżała w trumnie taka piękna, jak panna młoda. Strocewa, żołnierz piechoty. Albo mieli mi dać medal, a miałam starą bluzę. Podszyłam sobie kołnierzyk gazą, mimo wszystko biały. Wydawało mi się, że jestem w tej chwili taka ładna. A nie miałam lusterka, nie mogłam się przejrzeć. Wszystko nam zbombardowali. Jermakowa, telefonistka. Wesoło i ochoczo opowiadały o swoich naiwnych panieńskich fortelach, drobnych tajemnicach, niewidocznych znakach. O tym, jak w męskim życiu codziennym na wojnie i w męskim rzemiośle wojennym mimo wszystko chciały pozostać sobą, nie zdradzać swojej natury. Pamięć ich zdumiewająco, minęło jednak 40 lat, zachowała liczne szczegóły wojennego bytowania. Fakty, odcienie, barwy i dźwięki. W ich świecie życie i codzienność łączyły się, a trwanie było samo w sobie wartością. One wspominały wojnę jako czas życia. Nie tyle działania, ile życia. Niejednokrotnie obserwowałam, jak to, co małe, w ich rozmowach zwyciężało to, co wielkie, nawet historię. Szkoda, że piękna byłam akurat na wojnie. Tam minęły moje najlepsze lata. Spłonęły. Potem szybko się zestarzałam. Anna Gałaj, fizylierka. Z wieloletniego dystansu jedne wydarzenia nagle potężniały, inne malały. Potężniało to, co ludzkie, intymne i to, co dla mnie najciekawsze. Nawet dla nich samych stawało się ciekawsze i bliższe. To, co ludzkie, zwyciężało to, co nieludzkie. Właśnie dlatego i wyłącznie dlatego, że jest ludzkie. Nie bój się moich łez. Nie żałuj mnie. Prawda, to dla mnie bolesne. Ale jestem ci wdzięczna, że sobie przypomniałam siebie młodszą. Tichonowicz, sierżant, artyleria przeciwlotnicza. Takiej wojny nie znałam. I nawet nie podejrzewałam jej istnienia. O męskich butach i damskich kapelusikach. Mieszkałyśmy w ziemi, jak Krety. Ale zostawiłyśmy sobie pewne drobiazgi. Wiosną przyniesie się gałązkę, wstawi do wody. Gałązka cieszy oko. Przecież jutro może nas nie być. Tak sobie myślałyśmy. I zapamiętuje się. A zapamiętuję, jednej dziewczynie przysłano z domu wełnianą sukienkę. Zazdrościłyśmy jej, chociaż nie wolno było nosić własnej sukienki. A starszyna, mężczyzna przecież, burczał, lepiej by ci prześcieradło przysłali, więcej z niego pożytku. Nie miałyśmy prześcieradeł ani poduszek. Spałyśmy na gałęziach, na słomie, ale miałam schowane kolczyki. W nocy przypinałam sobie. I tak z nimi spałam. Kiedy pierwszy raz byłam kontuzjowana, nie słyszałam i nie mówiłam. Powiedziałam sobie, jeśli nie odzyskam głosu, to rzucę się pod pociąg. Tak lubiłam śpiewać. I nagle nie mam głosu. ale go odzyskałam. Jestem szczęśliwa, bo przypięłam kolczyki. Przychodzę na dyżurkę i krzyczę z radości. Towarzyszu starszy lejtnancie, dyżurna taka, a taka melduje. A to co? Jak to co? Precz mi z tym. O co chodzi? Natychmiast wyrzucić kolczyki. Co to za żołnierz? Starszy lejtnant był bardzo przystojny. Wszystkie nasze dziewczęta się w nim podkochiwały. Mówił nam, że na wojnie potrzebni są żołnierze i tylko żołnierze. Potrzebny był żołnierz. A my jeszcze chciałyśmy być piękne. Przez całą wojnę bałam się okaleczenia nóg, bo miałam ładne nogi. Mężczyźnie, co tam? Dla niego to nie takie straszne, jeśli nawet straci nogi. Tak czy owak bohater. Narzeczony. A los okaleczonej kobiety jest przesądzony. Los kobiety. Maria Nikołajewna Szczełokowa, sierżant, dowódca sekcji łączności. Uśmiechałam się przez całą wojnę. Uważałam, że powinnam uśmiechać się jak można najczęściej, bo kobieta powinna promienieć. Kiedy wysyłano nas na wojnę, stary profesor tak nas uczył. Każdemu rannemu powinnyście mówić, że go kochacie. Bo miłość to wasze najskuteczniejsze lekarstwo. Miłość chroni, daje siły potrzebne do przeżycia. Ranny leży, czuje taki ból, że aż płacze, a wy mu, mój kochany, mój ty śliczny. Kochasz mnie, siostrzyczko? Nas młode oni zawsze nazywali siostrzyczkami. Pewnie, że kocham. Tylko szybko wracaj do zdrowia. To oni mogli nas wyzywać, obrażać się na nas. My nigdy. Za jedno ciężkie słowo byłyśmy karane, nawet paką. Było trudno, pewnie, że trudno. Od choćby wleść na ciężarówkę w spódnicy, kiedy dookoła sami mężczyźni. A ciężarówki w służbie medycznej były specjalne, wysokie. I właśnie tu, człowieku na samą górę. No, spróbuj. Wiera Władimirowna Szewałdyszewa, starszy lejtnant, chirurg. Podstawiono wagony. Towarowy. Było nas 12 dziewczyn, reszta mężczyźni. Jedziemy jakieś 10 czy 15 kilometrów i pociąg staje. Znowu jedziemy 10 czy 15 kilometrów i znowu stop. Ani wody, ani ubikacji. Rozumie pani? Mężczyźni rozpalą ognisko na postoju, wytrząsają wszy, suszą się. A co z nami? Pobiegniemy, znajdziemy jakąś kryjówkę i tam się rozbierzemy. Miałam wełniany sweterek. I wszy siedziały na każdym milimetrze kwadratowym, w każdym supełku. Wystarczyło popatrzeć, żeby człowieka zemdliło. Są wszy głowowe, ubraniowe, łonowe. Ja miałam wszystkie gatunki. Ale nie będę przecież razem z mężczyznami przypiekać tych wszy. Wstyd. Wyrzuciłam sweter. I zostałam w samej sukience. Na jakiejś stacji obca kobieta dała mi bluzkę, stare buciki. Długo jechaliśmy, a potem jeszcze długo szliśmy pieszo. Był mróz. Szłam i cały czas trzymałam lusterko. Czy nie mam odmrożeń? Pod wieczór widzę, że odmroziłam policzki. Taka głupia byłam. Słyszałam, że kiedy się odmrozi policzki, to są białe. A ja miałam czerwoniutkie. Myślę, że niechby zawsze były takie odmrożone. Ale następnego dnia poczerniały. Nadjeżdża Wasiliewna Aleksiejewa, szeregowiec, telegrafistka. Było u nas wiele ładnych dziewcząt. Poszłyśmy do łaźni, a obok łaźni był fryzjer. No i patrzyłyśmy na siebie nawzajem i wszystkie pomalowałyśmy brwi. Ale nas zwymyślał dowódca. Dokąd wy się wybieracie? Na bój czy na bal? Całą noc z płaczem ścierałyśmy ten makijaż. Rano chodził i powtarzał każdej. Potrzebuję żołnierzy, a nie dam. Damy na wojnie nie przeżyją. Bardzo był surowy. Przed wojną uczył w szkole matematyki. Anastasia Pietrowna Szeleg, młodszy sierżant, obsługa balonów. Wydaje mi się, że przeżyłam dwa życia. Znam życie mężczyzny i życie kobiety. Kiedy dostałam się na uczelnię, od razu zetknęłam się z dyscypliną wojskową. I na ćwiczeniach, i podczas musztry, i w koszarach. Wszystko zgodnie z regulaminem. Jako dziewczętom wcale nam nie pobłażano. Słyszało się tylko: kończyć rozmowy, kto tam rozmawia? Wieczorem rwiemy się, żeby razem posiedzieć, powyszywać, no, powspominać jakieś kobiece sprawy. To było absolutnie zabronione. A przecież byłyśmy pozbawione domu, domowych robót i głupio się jakoś czułyśmy. Dawano nam tylko godzinę odpoczynku. Siedziałyśmy w świetlicy leninowskiej, pisały listy. Nie trzeba było stać na baczność. Można było rozmawiać. Ale żadnych śmiechów, głośnych krzyków. To było zabronione. A wolno było zaśpiewać piosenkę? Nie. Dlaczego nie wolno? Zabronione. Tylko w szyku marszowym. Jeśli każą. Kompania śpiewa. A bez tego nie wolno? Nie wolno. To niezgodne z regulaminem. Trudno było do tego przywyknąć? Mówiąc szczerze, nigdy do tego nie przywykłam. Ledwie zdąży człowiek zasnąć, już wołają pobudka. A nas jakby wiatr zdmuchnął z łóżka. Zaczynamy się ubierać, a mamy do ubierania więcej niż mężczyźni. To jedna rzecz leci z rąk, to druga. W końcu pas do rąk i biegiem do szatni. W biegu łapie się szynel i pędzi do magazynu broni. Tam nakłada się pokrowiec na saperkę, nawleka ją na pas, przytracza do niego ładownicę, jakoś tam się zapina. Łapie się karabin, w biegu zamyka zamek i z trzeciego piętra po schodach dosłownie stacza się w dół. W dwuszeregu doprowadzamy się do porządku. I na to wszystko tylko parę minut. A potem już na froncie. Buty mam o 3 numery za duże, powykręcane. Kurz się w nie wżarł. Gospodyni przyniosła 2 jajka. Weź na drogę, jesteś taka chudziutka, że się jeszcze złamiesz. A ja po cichu, żeby nie widziała, roztłukłam te jajka. Były małe i wyczyściłam buty. Oczywiście chciało mi się jeść, ale zwyciężyło kobiece pragnienie bycia piękną. Nie wie pani, jak szynel ociera skórę, jakie to wszystko jest ciężkie, jakie to męskie, pas i to wszystko. Nie lubiłam zwłaszcza tego, że szynel mi ociera szyję i jeszcze do tego te buty. Krok się zmieniał. Wszystko się zmieniało. Wspominam, że byłyśmy smutne. Cały czas chodziłyśmy smutne. Stanisława Pietrowna Wołkowa, młodszy lejtnant, dowódca plutonu saperów. Nie tak łatwo było zrobić z nas żołnierzy. Nie tak prosto. Dostałyśmy umundurowanie. Starszyna ustawia nas w szeregu. Czubki butów wyrównać. Wyrównujemy. Czubki są równo, ale same jesteśmy z tyłu, bo buty mają rozmiar 40-41. Starszyna. Czubki, czubki! A potem. Równać do piersi czwartej w szeregu. Nam to oczywiście nie wychodzi, a on na cały głos. Co tam pokładłyście do kieszeni bluz? My w śmiech. Nie śmiać się! Krzyczy. Żebyśmy nauczyły się oddawać honory w idealnej zgodzie z regulaminem, kazał salutować wszystkiemu, od krzeseł do plakatów na ścianie. Oj, namęczył się z nami. W jakimś mieście zaprowadzono nas czwórkami do łaźni. Mężczyzn do męskiej, nas do damskiej. Kobiety wrzeszczą, zasłaniają się, żołnierze idą. Nie sposób było odróżnić, czy z nas dziewczęta, czy chłopaczki. I ostrzyżone byłyśmy i miałyśmy na sobie mundury. A innym razem szłyśmy do ubikacji. Kobiety przyprowadziły milicjanta. My do niego. To gdzie mamy iść? On wtedy huknął na te kobiety. To przecież dziewczyny. Jakie tam dziewczyny? Przecież to żołnierze. Maria Nikołajewna Stiepanowa, major, szef łączności w batalionie Korpusu Piechoty. Pamiętam drogę. drogę. To naprzód, to w tył. Kiedy przybyłyśmy do drugiego frontu białoruskiego, chciano nas zostawić w dywizji, że niby pani, kobieta, po co się pani pcha na pierwszą linię? My? Nie, nie, my jesteśmy snajperkami. Poślijcie nas tam, gdzie należy. Wtedy mówią do nas, poślemy was do pewnego pułku, gdzie pułkownik jest dobry, dba o dziewuchy. Dowódcy byli różni. Tak właśnie nam mówiono. Ten zaś powitał nas następująco. Pamiętajcie, dziewuchy, przyjechałyście walczyć. No to walczcie, a nie zajmujcie się czym innym. Dookoła sami mężczyźni, kobiet nie ma. Diabli wiedzą, jak mam wam to jeszcze tłumaczyć. To wojna, dziewczyny. Rozumiał, że jesteśmy jeszcze młode. W pewnej wiosce niemieckiej zakwaterowano nas w zamieszkałym zamku. Wiele pokojów, całe sale. Takie wielkie. W szafach pełno ładnych ubrań. Każda dziewczyna wybrała sobie sukienkę. Mnie spodobała się jedna żółta. I jeszcze szlafrok. Długi, lekki, jak puch. A już trzeba się kłaść. Strasznie byłyśmy zmęczone. Włożyłyśmy te sukienki i położyły się spać. Ubrałyśmy się w to, co się nam spodobało i od razu zasnęły. Ja w sukience i jeszcze szlafrok na wierzch. A innym razem weszłyśmy do opuszczonej pracowni kapeluszy. Wybrałyśmy sobie po jednym i żeby pobyć w nich choćby trochę, spałyśmy całą noc na siedząco. Rano wstajemy. Spojrzałyśmy jeszcze raz do lustra. I wszystkośmy zdjęły. Włożyły znowu swoje bluzy, portki. Nic nie zabrałyśmy. W drodze to nawet igła za ciężka. Wetkniesz łyżkę za cholewę i już. Była Isaakowna Epstein, sierżant, strzelec wyborowy. Mężczyźni są inni. Nie zawsze nas rozumieli. Ale swojego pułkownika Pticyna bardzośmy lubiły. Mówiłyśmy na niego papa. Nie był podobny do innych, rozumiał naszą kobiecą duszę. Pod Moskwą, chociaż to był odwrót, najgorszy czas, powiedział do nas, dziewczyny, Moskwa jest niedaleko. Przywiozę wam fryzjera. Niech wam uczerni brwi, pomaluje rzęsy, nakręci loki. To zabronione, ale chciałbym, żebyście ładnie wyglądały. Wojna długo trwa. I nieprędko się skończy. No i przywiózł jakąś fryzjerkę. Nakręciłyśmy loki i pomalowały się. Takie byłyśmy szczęśliwe. Zinaida Prokofiewna Gomariewa, telegrafistka. Biegliśmy po lodzie na jeziorze Ładoga. Nacieraliśmy. Od razu dostaliśmy się pod silny ostrzał. Dookoła woda. Jak człowiek jest ranny, to od razu idzie na dno. Czołgam się i opatruję żołnierzy. Dotarłam do jednego. Ma przestrzelone nogi, traci przytomność, ale odpycha mnie i sięga do swojego plecaka. Szuka swojej żelaznej porcji. Chce się przynajmniej najeść przed śmiercią. Bo zanim ruszyliśmy do ataku po tym lodzie, dostaliśmy przydział żywności. Chcę mu zabandażować rany, a on za nic, koniecznie do tego plecaka. Mężczyźni jakoś z wielkim trudem znosili głód. Był dla nich straszniejszy od śmierci. Co do mnie, to zapamiętałam taką rzecz. Najpierw człowiek boi się śmierci. Sąsiadują w nim ze sobą i zdziwienie, i ciekawość. A potem ze zmęczenia nie czuje ani jednego, ani drugiego. Cały czas jest się na granicy sił. Poza tą granicą pozostaje jedynie strach, żeby nie wyglądać brzydko po śmierci. Kobiecy strach, żeby pocisk nie rozerwał nas na kawałki. Wiem, jak to sama zbierałam. Sofia Konstantinowna Dubniakowa, sanitariuszka. Ciągle padały deszcze. Biegniemy w błocie. Ludzie padają w to błoto. Ranni, zabici. I tak się nie chce w tym błocie ginąć. W czarnym błocie. No i jak ma młoda dziewczyna tam leżeć? A innym razem, to już w białoruskich, w orszańskich lasach, tam były takie zarośla i czeremcha. Niebieskie przylaszczki. Cała łączka w kolorze niebieskim. O, w takich kwiatach zginąć. Tutaj leżeć. Głupia jeszcze byłam. 17 lat. Tak sobie wyobrażałam śmierć. Myślałam, że umrzeć to jakby dokądś ulecieć. Raz w nocy mówiłyśmy o śmierci, ale tylko jeden raz. Bałyśmy się wypowiadać to słowo. Lubów Iwanowna Osmołowska, Szeregowiec, sekcja rozpoznania. Nasz pułk był całkowicie kobiecy. Wyleciałyśmy na front w maju 42. Dano nam samolot PO-2, mały, cicho latający. Latał tylko na małej wysokości, często lotem koszącym, nad samą ziemią. Przed wojną uczyła się na nim latać młodzież w aeroklubach i nikt nawet by nie pomyślał, że będzie się go wykorzystywać do celów wojskowych. Samolot był konstrukcji drewnianej, cały z dykty obciągniętej perkalem, właściwie gazą. Wystarczyło jedno bezpośrednie trafienie, a już się zapalał i płonął w powietrzu, nie dolatując do ziemi, jak zapałka. Jedyną solidną metalową częścią był silnik M11. Potem dopiero, już pod koniec wojny, wydano nam spadochrony i wstawiono karabin maszynowy w kabinie nawigatora. A przedtem nie było żadnej broni. 4 komory bombowe pod dolnymi płatami i tyle. Teraz nazwano by nas kamikadze. Może właśnie takimi kamikadze byłyśmy? Tak, byłyśmy. Ale zwycięstwo liczyło się bardziej niż nasze życie. Zwycięstwo. Pyta pani, jak wytrzymywałyśmy. Odpowiem. Przed odejściem na emeryturę niedobrze mi się robiło na samą myśl. Jak to, przestanę pracować? To po co ukończyłam 2. uczelnię po 50. roku życia? Zostałam historykiem. A tak całe życie byłam geologiem. Ale dobry geolog jest zawsze w terenie, a już nie miałam dawnych sił. Przyjechał lekarz, zrobiono mi kardiogram, po czym zapytano, kiedy miała pani zawał? Jaki zawał? No, całe serce ma pani w bliznach, a te blizny to widocznie z wojny. Jak krążyłam nad celem, to mnie trzęsło. Czułam dreszcze w całym ciele, bo wszędzie ogień. Strzelają myśliwce, artyleria przeciwlotnicza. Kilka dziewcząt musiało odejść z pułku, nie wytrzymały. Latałyśmy przeważnie nocą. Przez jakiś czas próbowano nas posyłać za dnia na zadania, ale prędko dano sobie spokój. Nasze PO-2 zestrzeliwano z automatów. Robiłyśmy do 12 lotów w ciągu nocy. Widziałam sławnego lotniczego asa Pokryszkina, kiedy wrócił z lotu bojowego. To był silny mężczyzna. Nie miał 20 czy 20 paru lat jak my. Kiedy samolot tankował benzynę, mechanik już ściągał z Pokryszkina koszulę i wyżymał. Bo mokra była, jakby pilot spacerował podczas deszczu. To może sobie pani łatwo wyobrazić, co się działo z nami. Kiedy wracałyśmy z lotu, brakowało siły nawet, żeby wyjść z kabiny. Wyciągano nas. Nie mogłyśmy już unieść mapnika. Ciągnęłyśmy go po ziemi. A jak pracowały nasze dziewczyny od amunicji? Miały własnymi rękami podwiesić pod maszynę 4 bomby. To 400 kilogramów. I tak całą noc. Jeden samolot się poderwał, drugi wylądował. Organizm przestawił się do tego stopnia, że przez całą wojnę nie byłyśmy kobietami. Żadnych kobiecych spraw. Menstruacji. No, sama pani rozumie. A po wojnie nie wszystkie mogły rodzić. Wszystkie paliłyśmy. Ja też paliłam. Było takie uczucie, że się trochę człowiek uspokaja. Kiedy przyleci, cały drży. A jak zapali, to się uspokoi. Chodziłyśmy w skórzanych kurtkach, spodniach, bluzie. Zimą dawali jeszcze kurtki futrzane. I w naszym chodzie, i w ruchach, mimo woli pojawiało się coś męskiego. Kiedy wojna się skończyła, uszyto nam sukienki w kolorze khaki. Nagle poczułyśmy, że jesteśmy dziewczynami. Aleksandra Siemionowna Popowa, lejtnant gwardii, nawigator. Niedawno wręczono mi medal od Czerwonego Krzyża. Międzynarodowy złoty medal Florence Nightingale. Wszyscy mi gratulują i dziwią się. Jakże zdołała pani wyciągnąć 147 rannych? Taka miniaturowa dziewczyna na zdjęciach z wojny. Tak, było ich może nawet 200. Kto tam wtedy liczył? Nawet mi to do głowy nie przychodziło. Nie zważałyśmy na to. Toczy się walka, ludzie ociekają krwią, a ja tu będę siedziała i zapisywała. Nigdy nie czekałam, aż się skończy atak. Czołgałam się w czasie walki i zbierałam rannych. Bo gdyby któryś miał ranę odłamkową, a ja dopełzłabym do niego po paru godzinach, to już nie miałabym nic do roboty. Wykrwawiłby się na śmierć. Byłam 3 razy ranna, 3 razy kontuzjowana. O czym myślałyśmy podczas wojny? Kto wróci do domu, kto dojdzie do Berlina? A ja myślałam tylko o jednym. Żeby dożyć do urodzin. Żeby skończyć 18 lat. Jakoś straszne wydawało mi się, żebym umarła wcześniej. Nie dożyła nawet 18. Chodziłam w spodniach, w furażerce, zawsze obszarpana, bo zawsze na kolanach, w dodatku pod ciężarem rannego. Nie chciało się wierzyć, że kiedyś można będzie wstać i nie czołgać się, ale iść po ziemi. O tym marzyłam. Kiedyś przyjechał dowódca dywizji, zobaczył mnie i pyta: a co to u was za smarkula? Czemu ją trzymacie? Lepiej, żeby pojechała się uczyć. Pamiętam, brakowało bandaży. Rany postrzałowe były takie straszne, że kładło się na nie całe pakiety. Zdarłam z siebie bieliznę i proszę chłopaków: zdejmujcie kalesony pod koszulki, bo ludzie mi giną. Pozdejmowali, porozdzierali na kawałki. Nie krępowałam się, bo żyłam wśród nich jakby z braćmi, jak ich młodszy braciszek. Idziemy we trójkę, trzymamy się za ręce i ten w środku śpi godzinę czy dwie. Potem się zmieniamy. Doszłam do Berlina. Podpisałam się na Reichstagu. Ja, Sofia Kuncewicz, przyszłam tutaj, żeby zabić wojnę. Jak zobaczę bratnią mogiłę, to klękam przed nią. Przed każdą wspólną mogiłą. Tylko na kolanach. Sofia Adamowna Kuncewicz, starszyna, sanitariuszka kompanii piechoty. O dziewczęcym dyszkancie i o marynarskich przesądach. Słyszałam słowa trucizna, słowa jak kamienie. Mówią, że to było męskie pragnienie iść na wojnę. Czy kobieta może zabijać? To nienormalne kobiety, niepełnowartościowe. Nie, po 1000-kroć nie. To było ludzkie pragnienie. Była wojna, a ja żyłam zwyczajnym życiem, dziewczyńskim. Ale sąsiadka dostała list. Mąż ranny leży w szpitalu. Pomyślałam: on jest ranny, a kto walczy zamiast niego? Wrócił jeden bez ręki. Zamiast niego kto? Drugi bez nogi. A kto zamiast tego? Pisałam, prosiłam, błagałam, żeby mnie wzięli do wojska. Tak nas wychowywano, że bez nas nic nie powinno się dziać w naszym kraju. Nauczono nas kochać kraj, zachwycać się nim. Skoro wybuchła wojna, musimy jakoś pomóc. Potrzebne są sanitariuszki. To znaczy, że trzeba się tam zgłosić. Potrzebne są dziewczyny do artylerii przeciwlotniczej. to znaczy, że trzeba tam wstąpić. Czy chciałyśmy na wojnie być podobne do mężczyzn? Początkowo nawet bardzo. Ostrzygłyśmy się krótko, nawet chód zmieniłyśmy. A potem już